Pisma i znaki. Gościem naszego wieczornego spotkania jest doktor habilitowany Krzysztof Malicki, socjolog, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jesienią 2023 roku prezentował Pan raport zawierający wyniki badań na temat wiedzy historycznej Polaków i ich postaw wobec przeszłości. Temat faktów ważnych dla historii naszego kraju oczywiście, zwłaszcza w tych pierwszych majowych dniach, powraca. Mowa na przykład o Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święcie Narodowym 3 maja. To jednak jest tylko punkt wyjścia dla naszej refleksji dziś. Najpierw refleksji nad postawami współczesnych wobec przeszłości. Co warunkuje te postawy?
Uwarunkowań jest mnóstwo i na początku trzeba zadać sobie w ogóle pytanie o pewną typologię postaw, bo to, co na nie wpływa, w dużej mierze wynika właśnie z pewnego przyjętego podziału tego, co za postawy uznajemy. W przypadku naszego badania w największym stopniu interesowała nas kwestia refleksyjności historii, to znaczy chcieliśmy podzielić Polaków na tych Polaków, którzy dokonują pewnej refleksji, dla których historia jest czymś, nazwijmy to, aktualnym. To znaczy nie traktujemy historii jako zakurzoną książkę historyczną, jako depozyt pewnych dat, faktów, które uczymy się i zapominamy, ale jako coś żywego, czyli czegoś, co możemy sięgnąć, zaczerpnąć. Na przykład możemy sięgnąć do historii po to, żeby wyjaśnić pewne sytuacje, które występują współcześnie, albo po to, żeby na przykład wyjaśnić sytuację, w której się obecnie znajdujemy, albo na przykład jako argumentów dyskusji. Czyli krótko mówiąc, historię jako coś praktycznego. Tak samo jak uczymy się matematyki i potem liczymy rachunki w sklepie, tak samo uczymy się historii, żeby z nią wykorzystać w takim codziennym dniu. Więc przyjęliśmy tego typu podstawę do podzielenia Polaków i interesowała nas najbardziej ta postawa refleksyjna, to znaczy taka, która właśnie traktuje historię jako coś żywego. Oczywiście takich podziałów jest mnóstwo, bo badacze zajmujący się tematyką pamięci, przeszłości, świadomości historycznej stosują różne typologie. Na przykład często stosowanym takim podziałem, który dzieli postawy, jest na przykład podział na postawę krytyczną wobec polskiej historii, bądź na przykład afirmacyjną, prawda? Są osoby, które spoglądają na historię w sposób, zwłaszcza historię wspólnoty narodowej, jako coś bardzo takiego budującego, na co powinniśmy spoglądać jako na pewną świętość, ale są też tacy, którzy spoglądają na historię bardziej krytycznie. Myśmy skupili się na tym refleksyjnym aspekcie i tutaj wyniki były dość interesujące, ale prawdopodobnie w tym aspekcie nie zaskakujące, bo o ile zaskakujące możemy uznać to, że mniej więcej co piąty Polak, zarówno dorosły, jak i młody, reprezentował ten komponent refleksyjny. Czyli okazuje się, że mniej więcej 4/5 z nas nie traktuje historii jako czegoś takiego użytecznego. Mniej więcej 1/5, w porywie czasem 1/4, to kiedy przyjrzeliśmy się bliżej tym osobom, kim one są, co warunkuje tego typu postawy, no to tutaj sytuacja była bardzo ciekawa. Przede wszystkim zauważyliśmy na przykład korelacje z pewnymi orientacjami światopoglądowymi, ale też i politycznymi. Na przykład osoby, które deklarowały częściej poglądy bardziej na prawo, dla których na przykład wartości, Bóg, ojczyzna, honor albo religia były ważne, u tych osób na przykład częściej występowała ta postawa refleksyjna. I to było dość interesujące. Czasami spoglądamy na historię właśnie jako na taki zbitek czasami też pewnych treści, które powinny kształtować światopogląd młodych ludzi, prawda? Czasami uznajemy, że historia powinna być elementem wychowania. I w pewnym sensie tak jest. Aczkolwiek pytaniem otwartym w świetle tych wyników, które zrealizowaliśmy, jest pytanie, na ile można w większym stopniu wykorzystywać tego typu wiedzę dla większego kształtowania postaw, bo zgodzimy się chyba wszyscy, że świadomy patriota, świadomy historii na przykład narodowej, to też osoba, która też na przykład reprezentuje postawy, nazwijmy to, nie tylko patriotyzmu heroicznego, ale też patriotyzmu, nazwijmy to, obywatelskiego. Dobrze, gdyby to występowało łącznie. No to jest sytuacja do szerszych debat w ramach już prawdopodobnie większych sympozjów i konferencji naukowych, albo ludzi, którzy będą po prostu kiedyś kreować, czy wpływać, czy określać w tym momencie kształty podręczników historii, programów nauczania z historii.
Innego rodzaju przemyślenia, refleksje na temat faktów, postaw, procesów z przeszłości będzie mieć osoba na przykład w szkole średniej innego rodzaju, osoba dojrzała czy senior. To jest oczywiste, bo mamy inną pulę przeżyć rozmaitych, innego rodzaju wiedza i w inny sposób była przekazywana na przestrzeni lat. W tych badaniach, które przecież, no, wprawdzie w zeszłym roku opublikowane, natomiast dla socjologa ten czas nie jest odległy, więc możemy śmiało powiedzieć, że to są badania współczesne, aktualne jak najbardziej. Nie przedawniło się to, o czym teraz mówimy. Czy ten podział na refleksję osoby młodej w wieku szkolnym, a osoby już dojrzałej, czy możemy tutaj wyróżnić pewne cechy charakterystyczne?
Tu jest w ogóle jeszcze jedna rzecz istotna. Mówienie o postawie refleksyjnej wobec historii implikuje mnóstwo innych pytań. I tutaj na przykład jedna rzecz dotycząca tego, myśmy to badanie robili 1,5 roku temu, ale proszę zwrócić uwagę, że to dotyczy tematów związanych z oglądem przeszłości, który nie cechuje się tak dużą dynamiką i zmianami, jak wiele innych elementów oglądu rzeczywistości. Innymi słowy, nie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której dziś na przykład ludzie uważają za bohatera Józefa Piłsudskiego, a jutro będą go obrzucać kamieniami. To tak nie wygląda. Pamięć zmienia się, ale ona zmienia się w długofalowych okresach, w związku z czym wyniki tych badań będą jeszcze parę lat aktualne, a potem zobaczymy, co jakby z kolejnym pokoleniem na przykład młodzieży, która w tym momencie przychodzi do liceów. I powiedzmy za kilka lat byłoby interesujące to porównać. I wtedy zobaczymy na pewno pewne zmiany, bo takie zmiany, to jest już trzecie takie badanie, przynajmniej dotyczące młodych ludzi, które w swoim życiu realizuje ogólnopolskie i w perspektywie porównawczej kilkunastu lat ciekawie wyglądają wyniki. One pokazują, że na przykład pewne postacie historyczne pojawiają się, a pewne znikają. I to jest rzecz ciekawa. Ale wracając do tej postawy refleksyjnej, bo powiedziałem, że to implikuje inne pytanie i rzeczywiście tak jest, bo ciekawą rzecz zdiagnozowaliśmy, kiedy podejmowaliśmy temat aktywności obywatelskiej. Dużo teraz mówimy o frekwencji wyborczej i w kontekście ostatnich wyborów często słyszę narzekania, a młodzi nie interesują się polityką, nie chcą brać udziału w wyborach. Myśmy akurat zadali pytanie w tym badaniu o gotowość do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Proszę sobie wyobrazić, że trafiliśmy dokładnie do 1% z frekwencją młodych ludzi w ostatnich wyborach parlamentarnych. Znaczy też ponad 70%. Trafiliśmy w punkt. 75% trafiliśmy w przypadku starszych Polaków. Idealnie, do 1%. To było tak jakby w zasadzie rzadko się zdarza, że idealnie trafiliśmy. Ale to bardzo ciekawa sytuacja, bo ona, oczywiście ktoś powie, no tak, ale to były same deklaracje. Dobrze, ale i te deklaracje jeszcze przy tym mogły się zmienić, ale już pomijając sam fakt specyfiki ostatnich wyborów parlamentarnych października 2023 roku, które rzeczywiście zmobilizowały nieprawdopodobny elektorat i będziemy pewnie długo ten fenomen rozpatrywać, ale kiedy pytaliśmy o szereg ciekawych aspektów działań w sferze takiej publicznej, jak chodzenie na wybory, jak podpisywanie pewnych petycji, uczestnictwo w protestach, to okazało się, zdiagnozowaliśmy bardzo ciekawą rzecz, że na przykład wiedza historyczna przekłada się na aktywność obywatelską. To znaczy im wyższą, bo myśmy robili też test wiedzy z historii, każdy respondent z tych prawie 5000 Polaków, młodych jak i starszych, odpowiadał na kilkadziesiąt pytań testowych z polskiej historii. I było rzeczą ciekawą, że te osoby im wyższą miały wiedzę historyczną, tym zdiagnozowaliśmy u nich coraz wyższy stopień aktywności obywatelskiej. To znaczy prawdopodobnie jest taki związek i to też chyba nie zaskoczy, ale przyjemnie jest jakby to empirycznie stwierdzić. Krótko mówiąc, świadomość historii jest też świadomością korzeni, to znaczy odpowiedzialności, że za coś odpowiadamy, że to nie jest tak, że historia jest pewnym depozytem martwym, ale historia jest kolejną lekcją, którą odrabiamy po przodkach i kontynuujemy pewną sztafetę. W związku z tym, znając korzenie, znając jakby depozyt tej pamięci historii, też wiemy, że musimy też trochę więcej od siebie wymagać w kontekście dbania o dobro wspólne. Nie musimy już też w momencie ginąć, tak jak Ukraińcy za swoją ojczyznę, ale przecież możemy chodzić na wybory, możemy działać na rzecz tej wspólnoty. Więc to był taki ciekawy aspekt, który mocno wybrzmiał i był to na pewno pozytywny aspekt tego badania.
Pisma i znaki. Nie jestem wrzucony czy wrzucona w świat, ale jestem spadkobiercą czyichś decyzji, czyichś działań i też tym, który może ponieść określone wartościowanie również, ale też i wiedzę, prawda? Wiedzę, którą posiadam następnemu, czyli świadomość tego, że ja uczestniczę w określonym procesie, prawda? Nie jestem tylko od do na osi czasu dwa punkciki zaznaczone mojego życia, to jest coś więcej. Świadomość tego, że jestem współuczestnikiem, a nie tylko obserwatorem, jak najbardziej jest. Mamy ciągle taką postawę obecną, zauważalną, przebadaną, stwierdzoną.
Tak, bo ja nie chciałbym, żebyśmy spoglądali na perspektywy naszego stosunku wobec historii i przeszłości pod kątem tylko wiedzy historycznej, bo to jest mylne. Myśmy zrobili ten test wiedzy, on naprawdę dobrze nie wypadł. Jeśli chodzi o wiedzę historyczną, to wypadliśmy kiepsko, a młodzi już w ogóle. Okazało się, że na przykład my w ogóle nie rozpoznajemy pewnych kluczowych obrazów polskiej historii. Na przykład takie zdjęcia kanoniczne dla polskiej historii, jak podpisywanie porozumień sierpniowych, jak ostrzały Westerplatte. Okazuje się, że duża część, nawet połowa społeczeństwa w ogóle tego nie identyfikuje. Patrzy, ale nie wie, o co chodzi. Więc okazuje się, że z tą wiedzą nie jest najlepiej, ale wiedza to jest jedno. Ona jest oczywiście ważna, ale ważne jest też, czy ta wiedza jest potem właśnie wykorzystywana i użytkowana. I to jest właśnie ten element funkcjonalności historii. Krótko mówiąc, myśmy pytali, chcieliśmy zdiagnozować też ten komponent, nazwijmy to poznawczy, to znaczy na ile się ludzie interesują historią, bo to, że ktoś się interesuje historią, to jeszcze nie znaczy, że będzie tą historię wykorzystywał. Mogę mieć bardzo bogatą wiedzę na temat typów pojazdów pancernych armii takiej lub innej przed wojną i wiedzieć, jakie typy opon tam ustosowano, czy jaki kaliber był karabinów maszynowych, ale to jeszcze nie znaczy, że ta historia dla mnie rzeczywiście naprawdę jest ważna. I okazuje się, że to nie zawsze tak jest, że zdiagnozowaliśmy też duży przekrój udział respondentów, który interesuje się historią, ale w ogóle nie zastanawia się nad nim. To też było ciekawe, że
a to... może gdyby, wtrącę się, gdyby była ta chwila zastanowienia się, to ta wiedza, którą ktoś posiada, jednak okazałaby się w różnych aspektach, co mogłoby być nawet zaskakujące dla samego posiadacza tej wiedzy, byłaby po prostu użyteczna. No, to słowo użyteczny, użyteczne dzisiaj taki haczyk trochę wędka, prawda?
Ale proszę zwrócić uwagę, my mówimy o historii, ale na tej zasadzie można spojrzeć, nie wiem, na czytanie Biblii. Możemy czytać Biblię jako dzieło literackie, możemy czytać ją jako źródło wiedzy historycznej, ale możemy spoglądać na nią w aspekcie duchowym. To jest kilka wymiarów i może być tak, że świetna znajomość Biblii się na przykład koreluje jednocześnie z brakiem wiary. Tak badania czasami pokazują, że wysoki poziom wiedzy religijnej niekoniecznie się przekłada na ten duchowy wymiar wiary w Boga. Z historią jest podobnie. Fakt, że ktoś potrafi tutaj żonglować datami i postaciami, to jeszcze nie znaczy, że jest to osoba, z którą moglibyśmy naprawdę porozmawiać na temat, czym historia dla nas współcześnie jest, jakie ona ma znaczenie, bo my przy okazji każdej rocznicy praktycznie spotykamy się i powtarzamy na okrągło, jak czasami obserwuję te debaty w mediach, to mam takie wrażenie, że my ciągle wracamy do tego samego, ciągle podkreślamy, że to jest ważne, podkreślamy to, że historia jest ważna dla kształtowania tożsamości i pamięci, i to oczywiście pełna zgoda, bo przecież pamięć jest fundamentem tożsamości, ale mam wrażenie, że czasami brakuje nam jakby zrobienia tego dodatkowego jednego kroku, który jest najtrudniejszy, bo to jest właśnie ta sytuacja nauczyciela historii, który z jednej strony przekazuje, ale z drugiej strony musi teraz jakby zinternalizować tą wiedzę do postawy człowieka, czyli ten człowiek, on nie tylko, że musi ta wiedza być jakby jednym z elementów, ale on musi być integralnym elementem osobowości człowieka i gdzieś współgrać z jego decyzjami życiowymi. Jeżeli tego nie osiągniemy, to w takim wypadku to nauczanie dalej będzie co najmniej wadliwe, więc to jest ten problem bardziej, tak bym to widział.
Wydawać by się mogło czasami, że obserwowana jest, czy możliwa do zasłyszenia, przeczytania debata na temat określonych faktów z przeszłości, faktów z naszej historii. Natomiast to się wydaje być takim atomem w danym miejscu. Brakuje tego, co potem, tego, co nastąpiło, co było dalej.
To też, ale mówimy też w tym momencie, sygnalizujemy problem sporów o historię. I to jest element jakby naturalny. Spieramy się o postacie historyczne, spieramy się o wydarzenia z historii.
Byle twórczo.
Aczkolwiek pytanie, co znaczy twórczo w sytuacji, gdzie przed wojną też przecież mieliśmy ostre spory o cenę pewnych wydarzeń. Powiem w ten sposób, Polacy jakby genetycznie ciągle sobie niosą te pewne spory o to, co miało miejsce. Nie spoglądałbym na to jako na coś nagannego, natomiast bardziej bym spoglądał właśnie na tego typu debaty. W ogóle musimy jedną rzecz podkreślić, że my mówimy w kontekście ważnych rocznic narodowych o pewnych wydarzeniach i faktach, które są kluczowe dla zrozumienia pamięci zbiorowej. Pamięć zbiorowa w ogóle, czym jest pamięć zbiorowa? To trzeba bardzo mocno podkreślić, bo w sensie taki terminologicznym jest pewien chaos. Znaczy historycy na przykład używają sformułowania świadomość historyczna, socjologowie bardziej mówią o pamięci, tych typu pamięci.
Bywa, że zamiennie te terminy są używane?
Mówiąc, żeby tak uporządkować, na świadomość historyczną jakby składają się dwa elementy. Z jednej strony jest to wiedza o historii, ale z tą wiedzą nie jest najlepiej. Z zawodowi historycy mogą na to patrzeć krzywo, ale tak jest. No, wszystkie badania pokazują, że z wiedzą historyczną jest słabo. I drugim elementem są wyobrażenia o historii. I to jest ciekawa sprawa, bo te wyobrażenia o historii często się zupełnie rozmijają z tym, czego się uczymy w podręcznikach. Często tak jest, że historycy napiszą jakąś książkę, która obala pewien mit, a ten mit ciągle sobie funkcjonuje w świadomości ludzkiej. Choćby nie wiem, ile książek historycy napisali, to on sobie doskonale żyje w ludzkich zmiarach.
Więc... Wyobrażenia pod wpływem wiedzy mogą nieco blednąć, się zmieniać.
Mogą, ale na to trzeba lat i to nie jest takie proste. Właśnie na tym polega problem, że to nie historycy kształtują wyobrażenia o historii. To jest właśnie najciekawsze. Historia przede wszystkim jest źródłem legitymizacji władzy i źródłem i podstawą tożsamości, a to oznacza, że człowiek zawsze będzie historię wykorzystywał w sposób użyteczny. To znaczy, nie będziemy nigdy podchodzić do historii jak zawodowy, profesjonalny historyk, który też przecież ma swoje takie lub inne zapatrywania, sympatie i antypatie, ale zawsze będziemy spoglądać na historię jako na pewien koszyk, z którego wyjmujemy to, co jest istotne dla nas w tym momencie. Dlatego politycy na przykład wykorzystują te postacie, które im pasują. Sięgamy do tych wydarzeń, które nam pasują. Chcemy jakby marginalizować te wydarzenia, które z punktu widzenia spojrzenia na wspólnotę na przykład narodową czy lokalną nie bardzo nam pasują. Ileż to jest takich rocznic, gdzie na przykład wspólnota lokalna coś świętuje, ale nie wspomina o czymś, dajmy na to o jakiejś tam mrocznej aspekcie tej historii. Tego jest dużo. Więc musimy zrozumieć, że ta pamięć zbiorowa to jest coś znacznie bardziej skomplikowanego.
Bywa też, że wyobrażenie umiejętnie, barwnie, interesująco opisywane, przekazywane, jeszcze jeśli to trafi na odpowiedni grunt w cudzysłowie, to wyobrażenie będzie bardziej trwałe i szybciej się upowszechni w danej grupie niż fakty.
Tylko pytanie, co to znaczy interesująco? To jest właśnie ciekawe. Dla danej grupy. Tylko ta sprawa nie jest taka prosta, bo proszę popatrzeć. Pokolenia naszych rodziców, film, jak rozpętałem w Długowieniu Świata, czy filmy na przykład Potop, byśmy pytali o to, jakie na przykład filmy w sposób ciekawy, interesujący kształtują, mówią o historii. W starszym pokoleniu dominuje Hoffman ciągle. A w młodym pokoleniu już Hoffmana nie ma. Z polską kinematografią historyczną jest w ogóle nie najlepiej, w tym sensie, że my ciągle mamy problem z opowiadaniem o naszej historii. Znaczy ciągle nie potrafimy stworzyć, nie wiem, Kompanii Braci, czy Pacyfiku, czy ostatnio chociażby nawet filmu o amerykańskich lotnikach, którzy bombardowali Niemcy. Też bardzo ciekawa rzecz, że można w 10 odcinkach opowiedzieć kawał historii. My ciągle mamy z tym problem. Dlaczego o tym mówię? Bo dla młodego pokolenia, w świetle tych badań, i to też nie jest zaskoczeniem, ciągle podstawą jest takie media jak film, jak internet. Ale tu się bardzo ciekawa rzecz pojawia, bo kiedy pytaliśmy o to, czy dla młodych ludzi są to źródła wiarygodne, to okazuje się, że dla młodych ludzi to nie są źródła wiarygodne. Internet, owszem, korzystają, ale to nie jest źródło wiarygodne. A kiedy pytamy, co dla nich jest wiarygodne, to oni mówią lekcje. No dobrze, tylko że lekcje znowu dla nich są w ogóle nieciekawe. Albo na przykład pytamy, co jest ważne, okazuje się, że muzea nie są ważne. Ale jak pytamy, co jest ciekawe i wiarygodne, to okazuje się, że tam znowu muzea wychodzą. Więc są pewne niespójności, które wymagają naprawdę takiej refleksji nad tym, jak w ogóle kształtować postawy kolejnych pokoleń. Ja bym też nie chciał, żebyśmy spoglądali na historię jako pewien element tylko i wyłącznie sporów politycznych. Historia może być wspaniałym źródłem pewnych wzorców osobowych. Na przykład rzecz ciekawa, kiedy pytaliśmy o postacie historyczne, które są dla Polaków ważne, tam głównie wychodzą ciągle żołnierze, powstańcy, bardzo mały ludzi kultury, a na przykład takich ludzi społeczników, nazwijmy, którzy wynaleźli coś, prawda? To jest mniej więcej 1/10. Kilkaset osób wymieniono w tym badaniu i tylko co 10 osoba, nazwijmy to, intelektualnie coś wniosła do polskiej historii. To jest, pokazuje ciekawą rzecz, że my na przykład możemy do historii sięgać jako do pewnego depozytu wzorców w sposób bardziej zróżnicowany. Nie mam nic przeciwko temu, żeby Józef Piłsudski czy bohaterowie walk zajmowali należne miejsce, bo oni tam powinni się znajdować i zwłaszcza w świetle usytuowania geopolitycznego Polski, jednak bronienie kraju jest nadrzędnym celem, ale siła narodu jest też budowana na innej podstawie właśnie kultury, osiągnięć naukowych. Więc to też jest ciekawe, że tych wymiarów, gdzie historia może być czymś pasjonującym, jest ciągle mało i ciągle w świetle tych wyników badania mam takie wrażenie, a nawet nie jest wrażenie, bo teraz opracowujemy te wyniki w publikacjach książkowych, które będą, mam nadzieję, do przyszłego roku opublikowane już z wszystkimi wynikami, tak żeby można było się z nimi gruntownie zapoznać. Mam takie wrażenie, że ciągle jeszcze mamy pewne lekcje do przerobienia w zakresie tego, co my z tą historią jako Polacy robimy i co powinniśmy robić. To nie są lekcje do końca przerobione.
W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja Pisma i Znaki. Przed nami jeszcze trzecia odsłona rozmów z gościem programu, profesorem Krzysztofem Malickim, socjologiem. Filmy dokumentalne, choć nie tylko, mogą rozbudzać i rozbudzają bardzo często naszą wyobraźnię, mogą budować i karmić nasze wyobrażenia, ale prędzej czy później istotny jak najbardziej element także i naszego rozwoju domaga się rzetelnej wiedzy. Nie chodzi o to, że przekaz jest nierzetelny, gdy nawiązuje do kinematografii, ale chodzi mi o to źródło, prawda? Każdy film, nawet dokumentalny, to jest oparty na jakimś scenariuszu, na pewnej wizji reżysera, producenta. Świetnie, jeśli zapoznamy się z rozmaitymi spojrzeniami, ujęciami, zawsze trzeba mieć jakieś źródło.
To jest w ogóle problem, bo kiedy pytaliśmy, przedaliśmy reprezentatywną próbkę Polaków, dorosłych, młodzieży szkół średnich, jeszcze nauczycieli historii. Porównaliśmy ich wyniki. To nikt do tej pory w Polsce tego czegoś takiego nie robił. Tutaj, jeżeli mówię, że na przykład 1/5, to znaczy, że 1/5 z błędem tam 2-3%. Ale z filmem było bardzo ciekawe, bo kiedy pytaliśmy o filmy, które dla respondentów ciekawie prezentują tematykę historyczną, filmów się tam pojawiło kilkaset, chyba 500 czy 600, ale filmów dokumentalnych stosunkowo nie było wiele i głównie nauczyciele historii podkreślali. Oczywiście głównie wychodziły filmy fabularne i to nie dziwi, to nie powinno dziwić. Natomiast problem był trochę innego rodzaju. Mianowicie, jakie to były filmy? Wśród 10 najczęściej wskazywanych przez i nauczycieli, i przez dorosłych Polaków, i przez uczniów, tylko jeden pojawił się polski film, który Polacy w ciągu 30 kilku ostatnich lat nakręcili. Tylko jeden film w tym topie, nazwijmy to. To był Wołyń Smarzowskiego. A, jeszcze Pianista, ale Pianista jest koprodukcją. Więc okazuje się, że myśmy przez 30 lat ciągle nie stworzyli czegoś, co mogłoby ciekawie opowiedzieć o polskiej historii, ale kiedy zadaliśmy pytanie o muzea, to w tych 10 top 7 się pojawiało we wszystkich trzech kategoriach. Czyli okazuje się, że muzea w polskiej historii, z Auschwitz-Birkenau, z Muzeum Powstania Warszawskiego, z Muzeum II Wojny Światowej, to jest kanon. Nieważne kogo zapytamy, nauczyciela, ucznia, wszyscy wymieniają prawie te same muzea, chociaż kilkaset muzeów wymieniono. Natomiast jak już pytamy o filmy, to okazuje się, że takiego kanonu nie ma polskiej historii. To jest bardzo ciekawe, bo pytanie, czy w ogóle kiedyś stworzymy taki kanon, na podstawie którego mogliśmy w ogóle opowiedzieć też komuś o polskiej historii. To znaczy, ciekawie, Miasto 44 wyszło, ale głównie wśród młodych. Podaję przykład, bo kiedyś nawet uczestniczyłem w kinie z takimi prelekcja plus dyskusja z młodzieżą i wiem, jak młodzi do tego podchodzili. Ale z drugiej strony już na przykład programy Bogusława Wołoszańskiego, które były dla starszego pokolenia i to mocno wyszło, że tam były ważne, młodym już Wołoszański w ogóle nie funkcjonuje pokoleniu. Filmy Hoffmana, jak wspomniałem, nie funkcjonują. Ekranizacje lektur są dobrze przyjmowane. Na przykład chyba pierwsze miejsce, tego co pamiętam, zajął Kamienie na szaniec Glińskiego. Film niezły, który pokazuje, zresztą te postacie bohaterów Szarych Szeregów dość mocno wyszły w tym badaniu. To badanie, które zrobiliśmy, to był trochę ewenement, bo nikt do tej pory nie zrobił takiego gigantycznego badania. Ponad 6 tysięcy ludzi, metody ilościowe, jakościowe, tak gigantyczna liczba danych, które ciągle opracowujemy, z tego będzie kilka książek wydanych. Więc pytanie teraz, jak my to zaaplikujemy? Bo co więcej, my mówimy w tym momencie o jednym badaniu, ale tak jak wspomniałem, takich badań młodzieży kiedyś robiłem dwa, w perspektywie kilkunastu lat to wygląda ciekawie. Okazuje się, że na przykład Solidarność, najbardziej niesamowity aspekt polskiej historii, przynajmniej dla mnie, ja tak uważam. I okazuje się, że w młodym pokoleniu prawie nikt go nie wymienił, a w pytaniu otwartym odpowiadało prawie 4 tysiące młodych ludzi i prawie nikt nie wymienił Solidarności. Mamy taką tendencję spadkową. Już nie mówię o takich rzeczach jak Jan Paweł II czy pontyfikat, który pikuje gdzieś tam. To są rzeczy bardzo ciekawe i one naprawdę wymagają przemyślenia w kontekście tego, czy kiedy spotkamy się za rok czy za dwa przy okazji kolejnej rocznicy, a my żyjemy od rocznicy do rocznicy i to dobrze, bo rocznice są ważne dla Polski.
Zawsze jakiś impuls.
Tak jak rodzinne święta, prawda? Gdzie też się spotykamy i rozmawiamy o historii rodzinnej. Więc pytanie jest, czy my przypadkiem za kilka lat nie obudzimy się z tymi samymi pytaniami i nie zamówimy kolejnego badania i znów gdzieś tam przegapimy. Więc myślę, że byłoby rzeczą dobrą, gdyby pewne rzeczy po prostu w większym stopniu zgłębić, ale to już zależy najbardziej od decydentów, nazwijmy to, politycznych, a my możemy tylko mówić i pytanie, czy to zostanie kiedyś dosłyszane.
Refleksji nie zabraknie, do tematów na pewno będziemy wracać. Wątki, o których mówiliśmy, domagają się i z pewnością to nastąpi nie jednej publikacji. Mowa nie tylko o badaniach, ale też i publikacjach książkowych w oparciu i w nawiązaniu do prowadzonych badań. A my spotkamy się niedługo i będziemy poruszać inne wątki, które dzisiaj zaledwie były dotknięte. a to wszystko w takim ogromnym zbiorze i relacji dotyczących pamięci historycznej i postaw wobec przeszłości. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Także dziękuję.
Gościem dzisiejszego wydania audycji Pisma i Znaki był doktor habilitowany Krzysztof Malicki, socjolog, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pisma i Znaki. Pisma.